Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek.
Od wczorajszego wieczoru papież przebywa w Peru. Dziś spotyka się najpierw z ludami Amazonii, a potem m.in. z władzami tego kraju. Tutaj naprawdę słychać krzyk biednych i wołanie ziemi domagającej się szacunku, uważa wikariusz generalny Puerto Maldonado, miasta leżącego u wrót peruwiańskiej części Amazonii. Kościół w Polsce włącza się w obchody tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Witam 19 stycznia i zapraszam na serwis informacyjny. Pierwszy pełny dzień wizyty w Peru papież rozpoczął o godzinie 7 rano miejscowego czasu, kiedy u nas była godzina 13, odprawiając mszę w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej w Limie, gdzie zatrzymał się na czas tego pobytu. Po niej udał się na lotnisko, aby samolotem przelecieć do oddalonego o 860 km Puerto Maldonado. To niewielkie miasto liczące około 75 tysięcy mieszkańców położone jest u bram peruwiańskiej części dżungli amazońskiej. Tam, w hali sportowej, Franciszek spotyka się z około 4000 przedstawicieli ludów tubylczych, a następnie z pozostałymi mieszkańcami tej części Peru, czekającymi na niego na pobliskim placu. Stamtąd Ojciec Święty przyjedzie do domu Hogar Principito, gdzie wychowuje się 40 nieletnich chłopców pochodzących z trudnych rodzin, sierot, bezdomnych. Po tym spotkaniu Franciszek uda się do Centrum Duszpasterskiego, którego działalność skupia się na ochronie i wsparciu ludów tubylczych. Tam zje obiad z reprezentantami amazońskich Indian. Po odpoczynku przejedzie na lotnisko, aby wrócić do Limy. Jego przylot przewidziany jest na godzinę 16 lokalnego czasu. W stolicy Peru papież najpierw spotka się z władzami, korpusem dyplomatycznym, a później z prezydentem tego kraju Pedro Pablo Kuczyńskim. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia będzie spotkanie z jezuitami w kościele świętego Piotra. Będzie ono miało charakter prywatny. Do Peru Franciszek przyleciał wczoraj. Samolot papieski wylądował na lotnisku w Limie o godzinie 16.35, kiedy u nas była godzina 22.35. Przywitał go prezydent kraju, przedstawiciele rządu, a także hierarchowie peruwiańscy, m.in. metropolita Limy, przewodniczący episkopatu tego kraju oraz nuncjusz apostolski. Z lotniska papież przejechał do oddalonej o 13 km nuncjatury apostolskiej. Po drodze witały go rozentuzjazmowane tłumy peruwiańczyków. Tutaj naprawdę słychać wołanie biednych, tutaj naprawdę słyszy się także wołanie ziemi i oddycha się przekonaniem o potrzebie ochrony tego, co stworzone. Tak o odwiedzanej dziś przez papieża ziemi amazońskiej mówi wikariusz generalny Puerto Maldonado. Biskup David Martinez de Aguirre Guinea wskazał także na wielki entuzjazm Indian, którzy poczuli się zauważeni i docenieni. Oczekują, iż ta wizyta przyniesie im pocieszenie, a także, że będą mogli doświadczyć miłosiernego wzroku Jezusa, który papież ukaże im w sercu Zbawiciela.
Mówiąc o wyzwaniach, przed którymi stoi tamtejszy kościół, hierarcha wspomniał m.in. o nowej sytuacji socjologicznej, jaka się wytworzyła wraz z migracją wielu Indian z puszczy do miasta. Wymaga to od nas, zauważył biskup Martinez de Aguirre Guinea, nowych planów duszpasterskich, specjalnej formacji katechistów w nowym miejskim kontekście, a także zwrócenie uwagi na relacje panujące w naszych wspólnotach, parafiach.
To bez wątpienia historyczne wydarzenie o głębokim znaczeniu i bardzo obiecujące dla całej Amazonii. Tak o wizycie papieża w Puerto Maldonado mówi kardynał Claudio Hummes, przewodniczący panamazońskiej sieci kościołów REPAM. Podkreślił, że wiąże się ona doskonale z przygotowaniami do przyszłego synodu biskupów poświęconego Amazonii, jaki odbędzie się w 2019 roku. W wywiadzie dla Radia Watykańskiego brazylijski hierarcha mówił także o oczekiwaniach mieszkańców dżungli amazońskiej na przyjazd Franciszka.
W czasie spotkań, jakie REPAM odbył z ludnością tubylczą, słyszeliśmy ich prośby, aby Kościół katolicki ich nie opuszczał i aby był jeszcze bardziej obecny poprzez swoich kapłanów, misjonarzy w ich codziennym życiu. Mówili także, że ufają Kościołowi, narzekali jednak, że obecność misjonarzy jest mniejsza niż kiedyś. Cieszyli się także z faktu, że Kościół broni i popiera ich prawa, walczy o ich godność, kulturę, prawo do nauki, ochrony zdrowia. Przede wszystkim jednak potrzebują misjonarzy, którzy będą wśród nich i obrony ich praw, szczególnie prawa do ziemi. Tak więc na spotkanie z papieżem przyjdą ze swoimi oczekiwaniami i pragnieniami. Będzie to dla nich na pewno wyjątkowe doświadczenie spotkać Ojca Świętego. będą głęboko wdzięczni papieżowi, radośni z faktu, że go widzieli, z nadzieją, że ta wizyta na ziemi amazońskiej będzie błogosławieństwem Boga i umocnieniem dla wszystkich tych ludów.
Papież przybywa tam, gdzie potrzebne jest jego nauczanie, a przede wszystkim tam, gdzie obecne jest cierpienie, powiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Peru. W wywiadzie dla włoskiej agencji katolickiej SIR arcybiskup Salvador Pinheiro Garcia Calderón zwrócił uwagę nie tylko na problemy polityczne i społeczne kraju, ale także na pogarszającą się sytuację związaną ze środowiskiem.
Mówiąc o Amazonii, peruwiański hierarcha stwierdził, że jest to miejsce przepełnione cierpieniem. Wśród głównych problemów wymienił handel ludźmi, wylesianie, ciągłe przestępstwa przeciwko środowisku, nielegalny przemysł wydobywczy. Przypomniał, że tematy te biskupi peruwiańscy poruszyli już w rozmowie z papieżem podczas wizyty ad limina. Nawiązując do przewidzianej na jutro wizyty papieża w Trujillo, arcybiskup Pinheiro zauważył, że miasto to nadal przeżywa skutki zeszłorocznej powodzi. Również tam potrzebne jest więc papieskie pocieszenie. Natomiast w niedzielę w Limie Franciszek będzie celebrował mszę na zakończenie swej wizyty. Także tam, w stolicy liczącej obecnie 11 milionów mieszkańców, spotykamy się z wieloma problemami, między innymi z wielkim zanieczyszczeniem środowiska, powiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Peru.
Prawdziwym bogactwem Peru są jego święci, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego ordynariusz diecezji Huacho. Biskup Antonio Santasiero zaznaczył też, że na spotkanie z papieżem, który przybył z daleka, ludzie zjechali się ze wszystkich zakątków kraju. Jest to wielkie święto wiary dla całego Peru.
Peru ma wyjątkową tożsamość. Święci zostawili w nim ślad, przede wszystkim ofiarując życie za bliźniego, jak robili to święta Róża, święty Turybiusz, święty Marcin de Porres. Święci w Peru są punktem odniesienia. Pierwsi święci Ameryki Południowej w ogóle pochodzili właśnie z tego kraju. Są to wielcy ludzie, którzy wcielili w życie to, o czym zawsze mówi papież Franciszek. Zwracali uwagę na tych ostatnich i najbardziej potrzebujących. Święta Róża z Limy, młoda dziewczyna, prawdziwie zaangażowana w życie wiarą, w modlitwę i pomoc bliźniemu, utworzyła szpitalik, żeby opiekować się najbiedniejszymi. Albo święty Marcin de Porres, który chciał zostać dominikaninem. Nie przyjęli go, bo w tych czasach nie przychodziło wielu mulatów i czarnych, ale został bratem i infirmarzem. Był naprawdę lekarzem tamtych czasów.
Zakończyła się wizyta Ojca Świętego w Chile. Zdaniem rzecznika prasowego Komitetu Organizacyjnego Pielgrzymki, księdza Felipe Herrera, największą zasługą Franciszka jest ocieplenie społecznego wizerunku Kościoła. Papież pokazał, jak być blisko ludzi. Jego słowa o skandalach seksualnych nauczyły nas pokory, mówi chilijski kapłan. Przyznaje on zarazem, że w programie papieskiej wizyty za mało było spotkań z ubogimi. Mówi ksiądz Herrera.
Chciałbym, aby było jeszcze jedno dłuższe spotkanie ze światem ubogich, aby Franciszek mógł porozmawiać z tymi, którzy żyją na peryferiach społeczeństwa. W całym programie wizyty w Chile było tylko jedno takie spotkanie pierwszego dnia. Było ono bardzo piękne, ale było stanowczo za krótkie. Jest bardzo dużo ubogich, którzy chcieliby spotkać się z papieżem i usłyszeć jego słowo. No cóż, teraz to my, Kościół w Chile, musimy wyjść do tych ubogich i z nimi się spotkać. To są nasi bracia i siostry. I pomimo swego ubóstwa są bogaci, bo jest w nich wielka mądrość. Wiele się możemy od nich nauczyć.
W Malawi zamordowano kapłana. Ksiądz Tony Mukomba, należący do archidiecezji Blantyre, leżącej na południu tego kraju, zmarł wczoraj w szpitalu w wyniku odniesionych ran. Jak podaje sekretarz generalny episkopatu tego kraju, ojciec Henry Sandy, ksiądz Tony wracał do domu, kiedy bandyci zatrzymali jego samochód, wyrzucili go z niego i dotkliwie pobili, pozostawiając na drodze. Nie wolno nam zamykać kościołów, nie mamy do tego prawa, uważa angielski biskup Philip Egan. Odniósł się on w ten sposób do faktu, że katolickie świątynie coraz częściej bywają niedostępne dla tych, którzy w ciągu dnia chcieliby się w nich pomodlić. Ordynariusz Paul Smith przypomina o wartości osobistej modlitwy. W półmroku kościołów, w towarzystwie wiecznej lampki, budziła się przyjaźń z Bogiem i w końcu powołanie. wspomina angielski biskup.
Przyznaje on, że miał szczęście. W czasach jego młodości kościoły były bowiem otwarte, dziś się je zamyka. Dlatego zachęca księży w swej diecezji, by tego nie robili, bo w ten sposób pozbawiają wiernych możliwości nawiedzania Pana i rozwijania swojego życia duchowego. Z zachowaniem oczywiście ostrożności, by nie dawać złodziejom sposobności do kradzieży, a jeśli kościół trzeba niekiedy zamknąć, to przy wejściu powinny być wywieszone godziny otwarcia. Zdaniem biskupa Egana zwyczaj zamykania kościołów świadczy o naszej apatii, mentalności samozachowawczej i braku postawy misyjnej. Nasze świątynie są bowiem ważnym środkiem ewangelizacji, zwłaszcza dla tych, którzy szukają miejsca na refleksję w ciszy, pragną się pomodlić w chwili nieszczęścia czy potrzeby, albo zasięgnąć informacji o katolickiej wierze, czy zbliżyć się do Boga. W naszych kościołach mamy największy skarb, Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Dlaczegoż to mielibyśmy go zamykać przed jego ludem? W rzeczywistości, śmiem twierdzić, nie mamy do tego prawa, podkreśla biskup Egan.
Biskupi z południowej Hiszpanii wyrazili swój sprzeciw w związku z zatwierdzeniem przez rząd Andaluzji ustawy dotyczącej równouprawnienia osób LGBT i ich rodzin. Nowe rozporządzenie zagraża wolności myślenia, sumienia, edukacji i wolności religijnej. Prawo powinno gwarantować sprawiedliwość, a nie narzucać określone idee moralne. Zaś państwo, które postępuje w ten sposób, promuje totalitaryzm, podkreślają hierarchowie. Nowa ustawa narzuca konkretną i ideologiczną wizję człowieka, domaga się wyeliminowania pojęcia kobiety i mężczyzny, oddzielenia tożsamości od cielesności. Biskupi zachęcają wszystkich, a w szczególności chrześcijan, do przyjęcia aktywnej postawy wobec zagrożeń, które stwarza rozpowszechnianie ideologii gender.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Kościół w Polsce włącza się w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W wielu świątyniach na terenie całego kraju odbywają się spotkania chrześcijan różnych wyznań, modlitwy, konferencje czy koncerty. Biskup Krzysztof Nitkiewicz, przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, podkreślił, że jedność to wola Chrystusa.
Tydzień jest konieczny, bo taka jest wola Chrystusa, aby wszyscy byli jedno. On chce, abyśmy się włączyli w Jego modlitwę. Wysiłek czy zaangażowanie w dzieło jedności chrześcijan to nie jest tylko coś, co wypada, coś, co jest dzisiaj modne, coś, na czym można zrobić karierę, bo niektórzy, owszem, stają się gwiazdorami, mówiąc o jedności. To jest tożsamość chrześcijańska, szukanie jedności na wzór Trójcy Przenajświętszej.
W Polsce centralne nabożeństwo Tygodnia Ekumenicznego zaplanowano na niedzielę w prawosławnej cerkwi Świętej Trójcy w Siedlcach. Nad formą ogólnopolskich kościelnych obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dyskutowała w Warszawie Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Jej przewodniczący arcybiskup Wiktor Skworc poinformował, że Kościół będzie się włączał w uroczystości jubileuszowe rozłożone na cały rok 2018.
Przygotowujemy list pasterski dotyczący tej rocznicy. To będzie list pasterski na 11 listopada bieżącego roku, a który ukaże, że ta niepodległość, którą odzyskaliśmy w 1918 roku, ta symboliczna data, 11 listopada, że to był pewien proces, który się dokonywał. To nie przyszło jak Deus ex machina, nagle niepodległość, tylko ona była najpierw w sercach ludzi.
Świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbędzie się m.in. na Jasnej Górze oraz w innych sanktuariach maryjnych, zaś w Warszawie będzie temu poświęcony w czerwcu kolejny Dzień Dziękczynienia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.